Uniwersytet Gdański przedstawia.
Cześć, Maciej Goniszewski w kolejnej odcinku audycji UG przedstawia. Witamy byłego wicepremiera, byłego ministra finansów, byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego i przede wszystkim twórcę reformy ekonomicznej, dzięki której żyjemy w takim świecie, w jakim w tej chwili żyjemy. Naszym gościem jest pan profesor Leszek Balcerowicz. Bardzo pana witam, dzień dobry.
Dziękuję bardzo.
Panie profesorze, Uniwersytet Gdański będzie miał zaszczyt gościć pana jako profesora prowadzącego katedrę imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jest to katedra międzydyscyplinarna, między innymi obejmująca nauki ekonomiczne, nauki społeczne, nauki prawne. Co w tym roku, kiedy pan będzie prowadził tą katedrę, przewiduje pan jako główne przedmioty wykładów i badań?
No, prowadzenie katedry jest takim wymagającym określeniem. Chcę wyjaśnić, że nie zmienia miejsca zamieszkania, ale w czasach szybkich pociągów i internetu to chyba nie jest wielką przeszkodą. Ja jutro zacznę wykładem pod tytułem "To ustroje decydują, jakie kraje wywołują wojnę i jak społeczeństwa żyją". To się wiąże z moim głównym zainteresowaniem, które uważam za najważniejsze w naukach społecznych, a mianowicie zależność warunków życia od typu ustroju. Mamy niezwykle ważne, takie przejmujące informacje, jak przy takiej samej kulturze, ale bardzo różnych ustrojach czy systemach instytucjonalnych różnią się warunki życia ludzi. Weźmy Niemcy wschodnie i zachodnie do momentu zjednoczenia. Tak? Ale jeszcze bardziej skrajne różnice występowały pomiędzy, czyli występują pomiędzy Koreą Północną i Koreą Południową. Korea Północna to jest potworne zacofanie i potworny ucisk ludzi. Korea Południowa to jest demokracja i dzięki szybkiemu rozwojowi gospodarki w przeszłości dobrobyt. A Polska PRL-u do 1989 roku i Polska po PRL-u. Dlaczego przybliżyliśmy się pod względem warunków życia do Zachodu? No i jeżeli się bardziej zmobilizujemy, to przywrócimy dobrą demokrację. No dlatego, że zmieniliśmy ustrój. W naukach społecznych czasami mówi się, jak bardzo ważne są takie różnice kulturowe, specyficzne cechy społeczeństw, ale to jest gruba przesada. O wiele ważniejsze są duże różnice w ustrojach. Jeżeli z jakichś powodów naród ma zły ustrój. My mieliśmy bardzo zły po 1945 roku, przecież go nie wybieraliśmy, a pojawi się możliwość, żeby go poprawić, to nie ma ważniejszego zadania z punktu widzenia warunków życia narodu czy społeczeństwa, żeby to robić. Ale co to znaczy poprawić? To odejść od nadmiernej władzy politycznej, czyli państwa, bo wolność jednostek, a w związku z tym możliwość ich produktywnego działania jest odwrotnie proporcjonalna do władzy politycznej. A co to znaczy? No i taka możliwość historyczna pojawiła się po 1989 roku i nie miałem najmniejszej wątpliwości, że to jest w ogóle dziejowe, to jest epokowe. Rozdęta władza polityczna to jest dyktatura, co oznacza, że prokuratura jest narzędziem prześladowania opozycji, a sądy zatwierdzają wnioski prokuratury. Coś, do czego Ziobro dąży. Po drugie, to jest własność państwowa, która zawsze nie tylko rodzi marnotrawstwo, ale i instrumentem panowania nad ludźmi, bo każdego można wyrzucić z pracy. I wreszcie rozdęta władza polityczna może mieć tylko socjalistyczną demokrację, czyli ludzie wybierają, bo się boją, znaczy głosują, bo się boją nie głosować, ale wiedzą, że nie wybierają. Także chcę podkreślić, że to jest niesamowicie ważne i trzeba to upowszechniać, dlatego że nie zawsze to jest oczywiste, a ponadto jeżeli do głosu dochodzi grupa polityczna, która chce zawładnąć państwem, to oni będą emitować kłamliwą propagandę, co robi telewizja PiS-u, Zwiasta Wiadomości. To jest haniebne. Ale też nie należy narzekać. Moim zdaniem trzeba pokazywać te twarze i ujawniać nazwiska, żeby oni nie czuli się bezkarni, że oni próbują wprowadzić w Polsce fragmenty putinizmu. Ja niedawno w internecie, w którym staram się być aktywny, powiedziałem, że no, generalny kierunek pod wodzą Kaczyńskiego to jest putinizm. Nie mówię, że taki sam stan, ale jacy są liderzy putinizmu w Polsce? Ziobro, swoim zawodnie atakiem na wymiar sprawiedliwości oraz Jacek Kurski, nie mylisz z Jarosławem, i niejaki Jarosław Olechowski, którzy stworzyli tą haniebne wiadomości.
Jak to się dzieje, że pan przeprowadził reformy, które przyniosły bardzo dużo dobrego generalnie społeczeństwu, a późniejsze rządy no, ograniczały tą wolność gospodarczą, w ostatnich latach to nasiliło się jeszcze bardziej, a mimo wszystko wyborcy są zdecydowani, żeby w dużej grupie na nich głosować. Skąd się bierze ta chęć powrotu do tej socjalistycznej gospodarki?
To są dwa pytania. Po pierwsze, przypomnę, że my mieliśmy po socjalizmie wyjątkowo złą sytuację, dużo trudniejszą niż na przykład Czechosłowacji ówczesnej, bo mieliśmy galopującą inflację. To mniej więcej była taka sytuacja, którą musiał sobie poradzić Grabski w czasie II Rzeczypospolitej, ale oprócz tego mieliśmy gigantyczny dług zagraniczny. I udało się dzięki radykalnym reformom, które wierzyciele zachodni uszanowali, zredukować dług o połowę. Czyli zadania, które nie występowały na przykład w Czechosłowacji, to było po pierwsze wyrwać kraj z galopującej inflacji i zredukować dług. No i trzeci, najważniejszy składnik to były reformy, które one oznaczały generalnie zasadnicze rozszerzenie wolności gospodarczej. A głównym składnikiem wolności gospodarczej jest własność prywatna, więc nastąpił szybki rozwój sektora prywatnego i wolniejsza prywatyzacja. My mamy do kończenia jeszcze w Polsce prywatyzację. Niedawne dane pokazują, że w 2016 roku udział procentowy dużych firm państwowych wśród firm niefinansowych w Rosji wynosi 57%, a w Polsce ciągle 33%. Kolejne rządy, one nie cofały nas, moim zdaniem, łącznie z SLD czy PSL-em, ale one zmniejszali tempo reform. Ale był jeden rząd, który przyspieszył, to był rząd Jerzego Buzka. 97-2000. No ja tam byłem też wicepremierem, ministrem finansów i myśmy wtedy dokonali ileś reform. Janusz Steinhoff zredukował bardzo radykalnie zakres niewydajnego górnictwa. To było konieczne, było trudne, on to zrobił. No ja jako minister finansów starałem się ograniczać deficyt, a jako wicepremier starałem się przyspieszać prywatyzację, co bardzo dzielnie realizował Emil Wąsacz. Wspominam o nim, bo ja mam do niego wielki szacunek i chcę powiedzieć, że jest hańbą, że prześladuje go prokuratura i sądy. I jest ciągle, musi się tłumaczyć przez sądy. Więc podkreślam, że mieliśmy przyspieszenie reform. To był drugi reformatorski rząd. Po pierwszym Tadeusza Mazowieckiego, drugi to Jerzego Buzka. Potem mieliśmy rządy, jakie tam były? No były również Platforma, która nie była bardzo reformatorskim rządem, ale nas nie cofała. I teraz dochodzimy do rządów. Aha, w międzyczasie był PiS, który był razem z Leperem i no, nie popychał Polskę do przodu, ale to, co się dzieje w ciągu ostatnich 6 lat jest bezprecedensowe, bo mamy cofanie się na wszystkich w kierunku poprzedniego ustroju lub jak ktoś woli mówić to Putina, we wszystkich zasadniczych kierunkach. Co jest za rdzeniem dobrego państwa? No sprawiedliwy i dobry wymiar sprawiedliwości. A oni, jak wiemy, pod wodzą Ziobry dokonują niebywałych wypaczeń, przejmując prokuraturę, uderzając w niezależność sądów. To, co się nazywa Trybunałem Konstytucyjnym, jest haniebną farsą. To nie ma w ogóle żadnej zapory przed złą legislacją. Czyli ten rdzeń państwa został przechwycony i głęboko wypaczony. W gospodarce mieliśmy obniżenie wieku emerytalnego, co będzie oznaczać, że będziemy mieli coraz wyższe podatki i coraz większy dług publiczny, bo na szczęście Polacy dłużej żyją. W finansach publicznych nie widzimy, ludzie jeszcze nie widzą wyraźnie na własnej skórze, co ich może spotkać, ale przy kontynuacji tej polityki scenariusze nie są dobre, bo gospodarka niestety będzie zwalniać I to nie tylko ze względu na skutek agresji Putina, ale skutek tego, że zwiększają ingerencję polityczną. Że zwiększyli także podatki, obciążenia, że skomplikowali, większe, wszystkie czynniki, które mogą hamować wzrost gospodarczy, zostały wprowadzone przez PiS. I oczywiście tego się nie da skompensować większymi wydatkami. Bo skąd? To wyższe podatki albo większy dług publiczny. A my płacimy za nowo zaciągane długi państwowe dużo więcej niż Zachód. Czyli procenty się mnożą. Więc chcę powiedzieć, że to jest rząd we wszystkich. No bardzo trudno, staram się być maksymalnie obiektywny, ale bardzo trudno znaleźć takie ich działania, które popychały, prowadziły Polskę do tego. Ale na tym też chcę powiedzieć jedno. Po prostu mniej narzekania, więcej działań i to działanie powinno być zorganizowane. Znaczy społeczeństwo obywatelskie. Ja uważam, że za mało jest takich dobrze pomyślanych. Dlaczego ci wszyscy, którzy kłamią w telewizji, nie spotykają się z publicznym ostracyzmem? Te ładne spikerki, czy one zdają sobie sprawę, co one robią? To ci chłopcy tam w tej telewizji, które sprzedają potworną, niemoralną propagandę. To przecież da się coś zrobić. No, już nie będę wszystkiego tutaj proponował, ale jest o wiele więcej takich działań, które podnosiłyby koszt konkretnych ludzi, koszt draństwa. Jeżeli chodzi o konkretnych ludzi. I w tym kierunku trzeba działać.
Niedawno słyszałem wywiad z panem, w którym powiedział pan, że żaden kraj, w którym nie ma gospodarki rynkowej, nie może być krajem demokratycznym, że to się wiąże ze sobą. Z czego to wynika?
Dobre pytanie. Może więcej. Gospodarka rynkowa istnieje tylko wtedy, kiedy jest własność prywatna. Czyli dominują prywatne firmy, tak? A dlaczego nie ma żadnego przykładu do tej pory gospodarki upaństwowionej, czyli socjalistycznej, jednocześnie autentycznie demokratycznej? Nie ma. Zawsze to jest dyktatura. Wystarczający powód, o którym wspomniałem, to jest taki, że jeżeli firmy są państwowe, to ludzie zależą w podstawowym zakresie, czy będziesz pracować, czy nie pracować u nas. Awans zależy od tego, czy są posłuszni władzy. A władza, która ma władzę nad firmami państwowymi, mając władzę również dzięki temu nad ludźmi, nie będzie demokratyczna. Mogą tylko sfingowane czy pseudowybory, a ludzie mogą chodzić po to, bo będą bali się nie chodzić. Także jest bardzo silny związek pomiędzy tym, czy jest kapitalizm, czy jest socjalizm. Nie każdy kapitalizm jest demokratyczny, ale bez kapitalizmu nie ma demokracji.
Czy te ostatnie wydarzenia, które obserwujemy teraz z dużym niepokojem, czyli wojna, którą Rosja wypowiedziała Ukrainie, właściwie nie wypowiedziała, ale rozpoczęła, poznaliśmy przy okazji tą demagogię, która jest w telewizji rosyjskiej, bo ona się pokazała na naszych mediach społecznościowych. Czy to będzie jakiś taki dzwonek alarmowy dla naszego społeczeństwa, że wpływ rządzących na media, na przekaz publiczny może być niebezpieczny, może nas kompletnie omamić, tak jak omamił w tej chwili Rosjan.
Może nie nas, tylko tę część, która albo z konieczności, bo nie ma wyboru telewizji, albo z wyboru. Słuchaj, ja jak słyszę, co się dzieje w telewizji Putina i następnie oglądam, choć przyznam, że nie systematycznie, co mówią na temat opozycji Tuska, to właściwie nie dostrzegam większych różnic. Że ta telewizja, o której mówiłem, że jest haniebnym narzędziem PiSu i Ziobry w rękach Jacka Kurskiego i Jarosława Olechowskiego, jest instrumentem otumania ludzi po to, żeby utrzymywać się przy władzy. No i na to też ważne jest, żeby opozycja i ludzie, którzy po prostu nie lubią takiej haniebnej grandy, znajdowali skuteczniejsze sposoby. O niektórych starałem się to powiedzieć, ale trzeba odnotować, ci, którzy kierują telewizją PiS-owską, mówię o wiadomościach, oni się nie różnią tak naprawdę od tych, co kierują telewizją Putina. I niech ludzie wyciągną z tego wnioski.
Poszliśmy bardzo w politykę i w światowe.
Nie dlatego, że no, słyszymy o tym codziennie, ale od tego, jaki jest system polityczny, jacy są politycy, bardzo wiele innych rzeczy zależy. I dlatego nie chce się mieć lepsze społeczeństwo, tym trzeba bardziej ograniczyć wpływ polityki na ludzi.
Chciałbym jednak nawiązać do wydarzenia, które będzie miało miejsce na Uniwersytecie Gdańskim, czyli objęcia przez pana katedry imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jak pan ocenia jego działalność jako ekonomisty przedwojennego, który się przyczynił między innymi przecież do powstania Gdyni, ale który miał takie poglądy dosyć sprecyzowane na interwencjonizm państwowy, na przykład chciał wprowadzić regulowane ceny na produkty rolne?
Wie pan, ja zakładam, że wybór Eugeniusza Kwiatkowskiego nie był przypadkowy. To wiąże się z Gdynią. Gdyby to była katedra imienia Oskara Langego, bym nie przyjął. Albo Michała Kaleckiego, którzy uchodzili za wybitnych ekonomistów marksistowskich. To bym nie przyjął. Natomiast tutaj ja założyłem, że tu chodzi o działalność Eugeniusza Kwiatkowskiego jako polityka gospodarczego w jego czasach, a nie jego poglądy teoretyczne, po pierwsze. A po drugie, uznałem, że główny wkład Kwiatkowskiego polegał na promowaniu inwestycji państwowych, finansowanych przez państwo w infrastrukturę. I jeżeli jest taka dziedzina, gdzie jest stosunkowo najmniej wątpliwości odnośnie działalności państwa, to jest właśnie to. Bo zauważmy, że było ogromne zacofanie Polski po okresie zaboru, pierwszej wojny. Infrastruktura wymagała rozwinięcia. I była rzeczą dosyć naturalną, że nawet biedny kraj z budżetu finansował właśnie takie projekty infrastrukturalne, bo państwo, które finansowało w tamtych czasach, nie realizowało tego. To nie były firmy państwowe, które realizowały. Nie, więc i mogę powiedzieć tak, że to dość często występuje w krajach o gospodarce rynkowej, więc to nie jest herezja. To nie musi oburzać liberała, że to jest stosunkowo najbardziej niekontrowersyjne. A tu mogę dodać, proszę Państwa, a kto finansował ogromny rozwój dróg w Polsce i autostrad? I to szczególnie w latach 2000. O ile pamiętam, to liczba kilometrów dróg niekolizyjnych i autostrad wzrosła z ponad 400 do 4000. Kto to finansował? Unia Europejska, czyli instytucja publiczna, ale realizowały to firmy prywatne.
Czy w tej chwili pan widzi jakieś takie inwestycje właśnie infrastrukturalne, którym państwo powinno się zająć?
Chyba za mało mam konkretnej wiedzy, żebym ryzykował jakieś wskazówki inwestycyjne. Mogę tylko powiedzieć, że dokonaliśmy w ostatnich 30 parę latach ogromnej ekspansji. I to nie tylko finansowane ze środków unijnych czy budżetu centralnego w Polsce, ale przez tak zwane samorządy czy władze lokalne. Bez niezależnych władz lokalnych ludzie chyba wybierają lepiej na szczeblu lokalnym niż centralnym. Nie mielibyśmy takiego przeobrażenia miasteczek, wielkich miast. To też nam pokazuje z kolei znaczenie demokracji na szczeblu lokalnym. Ogromnie ważne.
Mam pytanie o wojnę, która wybuchła. Czy pan widzi jakieś, dużo się mówi o politycznych przyczynach tej wojny, a czy pan widzi jakieś gospodarcze przyczyny tej wojny? Czy Rosja w jakiś sposób chce wykorzystać, nie wiem, zasoby Ukrainy?
Czy co było w głowie Putina przed tym, wobec czego jest, tego nie wiem. Natomiast mogę powiedzieć, że on znacznie wcześniej, już gdzieś w 2008 roku, szerzył tą haniebną doktrynę, że Ukraina to nie jest odrębny naród. Tak jak powiedzieć, że Polska to nie odrębny naród. No, to czyli to u niego tkwiło, czy to z takiego powodu, że nienawidził Ukrainy, czy też chciał być carem, nowym carem Iwanem Groźnym, tego nie wiem, ale te ślady były wcześniej. No, to chodzi o, jeżeli chodzi o tą przeszłość, natomiast chodzi o przyszłość bardzo trudna do jakiegoś całkiem pewnego wyprognozowania, to chcę tylko zwrócić uwagę na dwa czynniki, które będą rozstrzygające. Mianowicie scenariusz militarny. No i to każdy z nas z radością odnotowuje, jak przeliczył się Putin, który sądząc z tego, co czytamy, to on oczekiwał na podstawie pewnie informacji, którą uzyskiwał od swojego wywiadu, że Ukraińcy będą go witać z kwiatami i usuną ten swój w jego języku faszystowski czy nazistowski. To jest potworna ta propaganda, więc się przeliczył. No i Ukraińcy zyskali ogromny respekt i szacunek. A jeżeli ktoś, oni zadają kłam tej potwornej propagandzie tym, że z Polski wyjeżdżają walczyć o swój kraj. Narażają życie, mogliby tu być. A ilu z nich wyjeżdża? To jest niesłychane. To jest... Poza tym to mogę trochę w lżejszym tonie. Wydaje mi się, że są pewne odrębności zachowań, jeżeli chodzi o przeciętnego Rosjanina, przeciętnego Ukraińca. Ja przynajmniej stwierdzam ze swoich kontaktów z przedstawicielami jednego i drugiego narodu. Ja mam, zawsze wrażenie, że z Ukraińca jest jakoś cieplej. Jakoś takie przeciętne wrażenie, że jakoś tam bliżej, jakaś większa empatia. Miałem trochę czasu, spędziłem też na Ukrainie. A więc wracam do tego, chyba będą dwa czynniki rozstrzygające. Ten, jak się potoczy scenariusz militarny. No i szczęśliwie na razie po 20 dniach oni nie osiągali przełomu. Ukraina zyskuje, to jest bardzo ważne, nowoczesne uzbrojenie. A Rosja może mieć kłopoty z uzupełnianiem swojej armii. Niedawno przeczytałem w The Economist, że jeszcze przed inwazją Putina na Ukrainę w sondażu Rosjanie w wieku 18-26 w 43% mówi, że oni by chętnie wyjechali z kraju. Więc jeżeli to było trafne, a może być jeszcze bardziej trafne, to Putin nie może liczyć specjalnie jakiś zryw patriotyczny. I tu jest zasadnicza różnica pomiędzy zachowaniem się Rosjan wobec Hitlera, bo oni walczyli o swoje życie. Walczyli z tą straszliwą pogardą nazistów, czyli mieli bardzo silne motywacje, a teraz na takie motywacje na szczęście Putin nie może liczyć. Więc to będzie. I teraz, jeżeli scenariusz militarny nie będzie dla Putina korzystny, to oczywiście będzie po pierwsze duża, większa skłonność do negocjacji i bardzo jest ważne, żeby Zachód nie odpuszczał Ukrainy, a po drugie jest większe prawdopodobieństwo, trudne do szacowania, że Putin zostanie odsunięty przez swoje elity. Nie przez naród, po którym się trudno... No i są różne scenariusze nawiązujące do historii różnych carów, jak wiemy. Albo Chruszczowa, tak, gdzie to było bardziej pokojowe. I to jest. Czyli z tego by wynikało rozstrzygające jest scenariusz militarny. Samej Ukrainie oraz to, co się wydziało w Rosji, w tym najbliższym otoczeniu Putina. I drugi czynnik to są Chiny. Na szczęście wygląda na to, że Chińczycy nie są skłonni militarnie popierać Putina. To jest bardzo ważne, jeśli to, i oby się tak utrzymało. Natomiast pytanie, które chyba jest ciągle otwarte, to jest takie, czy oni będą skłonni wykorzystywać sankcje, żeby więcej kupować od Putina po niższych cenach, co by ograniczało skuteczność sankcji. Ale to też jest otwarte pytanie. W sumie możemy tylko tyle powiedzieć, że dzięki bohaterskiemu i dobrze zorganizowanemu oporowi Ukraińców Putin nie osiągnął swoich celów i musimy starać się robić każdy we swoim zakresie, żeby dalej tak było.
Czy możemy tu mówić o takiej wojnie gospodarczej, światowej wojnie gospodarczej?
No ja bym powiedział tak, że wyobraźmy sobie, że nie ma sankcji. To był wyraz takiej moralnej obojętności i takie działanie na korzyść dla Putina. Więc to, że są bezprecedensowe sankcje, jest niezwykle ważne, zarówno z punktu widzenia moralnego, jak i z punktu widzenia pogorszenia sytuacji na jeźdźce. To powiedziawszy i podkreślę, to chcę podkreślić, no musimy pamiętać, że sankcje mają swoje koszty również dla tych, co te sankcje wprowadzają. O wiele większe koszty dla Putina i Rosjan, ale jakieś też koszty dla tych, co wprowadzają owe sankcje, no zaburzenia w dostawach, wyższe ceny i tak dalej. No ale to jest jak gdyby nasz wyraz poparcia dla bohatersko broniących się Ukraińców. Tak nam, mówię tak, żeby jak gdyby trochę uprzedzić jakieś takie narzekania. No tak, to jest dobrze. Pamiętajmy o tym. Ale jaka jest najlepsza odpowiedź na koszty sankcji dla krajów, które prowadzą sankcje? Zasadnicza poprawa polityki gospodarczej w Polsce. Bo jak się ma dodatkowy problem, to trzeba usuwać inne problemy. Ale to by oznacza odstępowanie od pisizmu w gospodarce, odstępowanie od tej biurokracji, od tych rozdętych przepisów, bank centralny, który czuje się odpowiedzialny i skuteczny w zwalczaniu inflacji, odpaństwowienie gospodarki, czyli wreszcie prywatyzację i tego rodzaju rzeczy. My w Forum Obywatelskiego Rozwoju na podstawie różnych analiz przedstawimy to, co jest szczególnie potrzebne w obecnej sytuacji w polskiej gospodarce. Też dodam do tego, że ludzie nie zdają sobie jeszcze sprawy, jak w trudnej sytuacji są finanse publiczne. Na razie tego nie widać i nie czuć, bo ale tak, wzrost spowalnia i wcześniej, teraz bardziej spowolnie, czy będzie mniej podatków, a wydatki ulubione przez PiS, czyli socjalne, zostały przez nich podbite w oczywistych powodach, nie współczucie dla biednych, tylko więcej głosów. No i jeżeli mamy takie rozwieranie się luki pomiędzy rosnącymi wydatkami, a mniej wolniej rosnącymi dochodami budżetu. No to jak się tę lukę wypełni? Dalsze podwyżki podatków, które w sumie w Polsce są już wysokie, albo dalsze zaciąganie długu, za który my nowe zaciągane długi płacimy dużo więcej niż kraje zachodu. I mam nadzieję, że różni politycy, którzy proponują następne miliardy złotych, również z opozycji się zastanowią, albo najlepiej powiedzą, jak sfinansują. Tak, moja rada to jest taka, jak ktokolwiek, zwłaszcza polityk, proponuje dodatkowe wydatki, trzeba go zawsze pytać, jak on sfinansuje i nie zadawalać się ogólnikami. O, podatki albo coś takiego.
Te strzelniki, o których pan przed chwileczką mówił i wstępnie już powiedział o prognozach dla Polski. Jaki jest taki najbardziej czarny w tej chwili scenariusz dla gospodarki polskiej, ale też taki pozytywny?
Najbardziej pozytywny scenariusz dla Polski jest odsunięcie PiS-u przez demokratyczną, skonsolidowaną opozycję. I do tego trzeba dążyć. Między innymi dlatego, że ordynacja wyborcza tego wymaga. I trzeba wywierać nacisk na partie polityczne, żeby dogadywały się w sprawie możliwie szerokiej wspólnej listy wokół dobrego merytorycznie programu. To jest najważniejsze, bo tylko w ten sposób usunie się to polityczne szkodnictwo. No chyba, że ktoś wierzy w gwałtowne nawrócenie się Kaczyńskiego. To jest. I to, wie pan, teraz tak, żeby móc w jakiejś mierze zamortyzować te uderzenia czy komplikacje związane z wojną Putina i sankcjami, to jak staram się powiedzieć, trzeba zasadniczo poprawić politykę wobec gospodarki i wobec wymiaru sprawiedliwości. No to kto to ma zrobić? Kaczyński z Ziobro?
No a ten czarny scenariusz, rozumiem, że pozostanie ich przy władzy, tak?
Zdecydowanie. Oczywiście to wtedy musiałoby oznaczać, znaczy to byłoby wyraz klęski i nieodpowiedzialności opozycyjnych polityków. I mam nadzieję, że oni zdają sobie sprawę z odium, jakie na nich by spadło. I nawet nie będę mówił, co wtedy by należałoby zrobić. Być może ten, kto wie, co to oznaczała pomarańczowa rewolucja w Ukrainie, to powinien wyciągnąć z tego wnioski.
A pan osobiście jest bardziej optymistą czy pesymistą co do tych stron?
Ja się nie badam swoich nastrojów. Ja się zawsze zastanawiam, co ja mógłbym więcej zrobić. Czy to indywidualnie, czy to raczej przez działania zespołowe, tak? Bo to, jeżeli coś mi się udawało w praktycznej polityce, a nie w pisaniu książek, to, że miałem jakąś dobrą rękę do współpracowników, którzy pracowali zespołowo. Znaczy ja tymi zespołami kierowałem. Pierwszy to już założyłem jeszcze w latach 70., żeby socjalizm jakoś naprawiać, bo to wtedy nikomu się nie śniło, że Związek Radziecki się rozsypie, ale potem jeszcze pracowaliśmy nad głębszymi reformami. I teraz też założyłem kilkanaście lat temu Forum Obywatelskiego Rozwoju i staram się publikować rzeczy, które są istotne, a też niedawno zaprosiłem kilkunastu bardzo dobrych ekonomistów, żebyśmy wspólnie zastanawiali się nad istotnymi problemami gospodarki w tej obecnej rysującej się sytuacji.
Czyli rozumiem, że możemy się spodziewać wkrótce tego raportu o tym, co należałoby w tej chwili w polskiej gospodarce zrobić, a studenci...
Generalnie się daje powiedzieć i staram się to powiedzieć.
To... Oprócz tego studenci Uniwersytetu Gdańskiego będą mogli przychodzić na pana wykłady, posłuchać pana osobiście, tak?
Tylko chcę powiedzieć, że na szczęście jest internet i że będę z tego korzystać, nie wykluczając tego, co lubię, to znaczy od czasu do czasu bezpośredniego kontaktu ze studentami wszystkich wydziałów. Dlatego, że ja nie mówię do ekonomistów tylko. Staram się mówić do ludzi, którzy No, chcą mieć albo pogłębić elementarną wiedzę, jaki ustrój trzeba odsunąć i dlaczego, i jaki ustrój trzeba wprowadzić.
Bardzo panu profesorowi dziękuję. Zapraszam studentów na Wydział Ekonomiczny. Jak słyszymy, nie tylko ekonomistów, ale
bardzo
też...
Bardzo lubię też fizyków, chemików, biologów i tak dalej.
Bardzo, jeszcze raz bardzo dziękuję za wywiad. Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Uniwersytet Gdański przedstawia...